Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry, szanowni państwo. Dziś mamy przyjemność ponownie spotkać się w ramach projektu Critical Heritage Studies Hub oraz Grupy Badawczej Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan profesor Andrzej Nowak jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w badaniach nad Europą Wschodnią i Rosją w XIX-XX wieku. Jest autorem wielu artykułów, kilkudziesięciu monografii naukowych oraz publikacji popularno-naukowych, w tym tak cenionych opracowań jak rozbić rosyjskie imperium, idee polskiej polityki wschodniej 1733-1921, Polska i trzy Rosje, studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego do kwietnia 1920 roku, czy powrót imperium zła, ideologie współczesnej Rosji, ich twórcy i krytycy. Lista publikacji pana profesora jest długa, samo jej wymienienie zajęłoby nam wiele czasu. Pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest monumentalna synteza Dzieje Polski, której kolejne tomy ukazują się od 2014 roku. Narracja tomu czwartego wkroczyła w okres określony przez pana profesora jako trudny złoty wiek. Tom piąty, obejmujący lata 1572-1632, nosi tytuł Imperium Rzeczypospolitej, a szósty, ostatni, który ukazał się w 2023 roku, dotyczy lat 1632-1763. Tym samym pan profesor objął refleksją ponad 100 lat istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak się domyślam, przygotowuje pan kolejne tomy syntezy, które dopełnią ten obraz.
Taki mam zamiar i taką mam nadzieję, że będzie mi dane kontynuować tę serię. W tej chwili jestem mniej więcej w 2/3 tomu siódmego, który obejmuje lata 1673-1764. Chciałbym dotrzeć do tej daty granicznej, czyli do momentu rozpoczęcia panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, a zatem całość panowania Jana III Sobieskiego i panowanie obu Sasów chciałbym pomieścić w tym tomie. W tej chwili kończę epokę Augusta II. Mówię o pisaniu, o stanie prac nad tym tomem.
To bardzo szerokie cezury chronologiczne. Sobieski oraz obu Wettynów to kilkadziesiąt lat naszej historii.
Tak, no rzeczywiście, w porównaniu z poprzednim tomem, który zamknął się raptem w 40 latach, to jest rzeczywiście duża różnica, ale powody są zarówno, no powiedziałbym, takie, których mogę bronić merytorycznie, jak i zupełnie zewnętrzne, to znaczy biologia. Chciałbym skończyć ten cykl, więc gdybym rozpisywał się nad każdym 40-leciem w ten sposób, że zajęłoby mi to jeden tom, no to prawdopodobnie Matuzalem musiałby mnie zastąpić w tej roli. Ale merytoryczne powody są takie, że no jednak w tej epoce zamkniętej w tomie szóstym 1632-1672 no dzieje się wyjątkowo dużo, naprawdę. To znaczy nie trzeba być wielbicielem trylogii Henryka Sienkiewicza, ale mieć podstawową orientację w dziejach Polski, żeby wiedzieć, jakie zagęszczenie wydarzeń militarnych, no, społecznych, dramatów na naprawdę trudną do wyobrażenia skalę skumulowało się w tym czasie. No nie powiem, żeby całkiem spokojne były te fragmenty dziejów, które w tej chwili omawiam, bo wojna północna, ta druga wojna północna, czyli 1700-1721, to są zniszczenia akurat porównywalne z potopem szwedzko-moskiewsko-brandenburgsko-kozackim, ale jednak są okresy znacznie też, można powiedzieć, spokojniejsze, używając języka zupełnie innej epoki, to są czasy zastoju pod pewnymi względami, ale ja szukam, rzecz jasna, pod tym próchnem jakiś iskierek jakiegoś życia, które no, wybuchnie z jakąś nową siłą w kolejnych latach, w kolejnych dekadach. Nie jest tak, że to życie zaczyna się dopiero gdzieś, nie wiem, z Konfederatami Barskimi czy z Tadeuszem Kościuszką, ale ono przygotowywane jest właśnie w tym okresie, o którym w tej chwili pisze, to znaczy w czasach Konarskiego, w czasach reformy szkół pijarskich, w czasach, no powiedziałbym także, tych najgorszych doświadczeń, przez które przechodziła Rzeczpospolita.
No właśnie, ta Rzeczpospolita jest pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Inkarnacja Republiki Rzymskiej, państwo sukcesu, którego historia zakończyła się klęską w roku 1795. Czy bliższa jest panu profesorowi ta perspektywa ukazująca dawną Rzeczpospolitą jako, no właśnie, państwo sukcesu, a może jak wielu współczesnych badaczy w swojej syntezie raczej zwraca pan uwagę na cienie tej historii, elementy kryzysu, takie jak liberum veto, niedowład administracyjny, czy wszelkiego rodzaju mankamenty związane z rozwojem relacji klientelarnych, które nakładały się na oficjalne struktury władzy?
Wydaje mi się, że spojrzenie na historię na przykład Rzeczpospolitej, ale nie tylko tej kwestii, z perspektywy końca jest zasadniczo ahistoryczne. Bo jeżeli zastanowimy się nad tym, że Rzeczpospolita rozwija się jako forma idealna, wyobrażona w tym sensie idealna, i jednocześnie jako formy instytucjonalne, które w praktyce się kształtują, właściwie od wieku XV, nie dopiero od samego Sejmu Lubelskiego 1569 roku, no w pewnym sensie można powiedzieć już mistrz Wincenty używa tego określenia 800 lat temu, Rzeczpospolita, jako określenia wspólnoty lechickiej. No niemniej realnie można mówić o rozwoju instytucji, no na pewno od XV wieku, a właściwie chyba trwają przecież spory między historykami, czy monarchia elekcyjna zaczyna się od Jagiełły, pierwszego wybranego króla. Sejmy na pewno od XV wieku się zaczynają, życie sejmikowe także, a więc te podstawowe formy życia Rzeczpospolitej są już w wieku XV i one trwają przez następnych jeszcze 300 lat. Czy 300 lat kończą się, wiadomo, tragedią, wiemy to, rozbiorami. Czy 300 lat to jest, powiedziałbym, wynik zły, kompromitujący. Stany Zjednoczone przygotowują się od 5 lat do obchodów 250-lecia. No my akurat, z tego co słyszałem, władze Polski przygotowują się od 3 dni do obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, ale chodzi mi raczej o coś innego, to znaczy o to, że 250 lat w przypadku Stanów Zjednoczonych mierzymy jako sukces, bo w tej chwili Stany Zjednoczone są u szczytu potęgi. A gdzie Stany Zjednoczone będą za lat 50 albo za lat 70? Naprawdę trudno mi powiedzieć. Jeżeli spojrzymy na historię Unii, która jest no, drugim filarem tej wspólnoty, oprócz formy Rzeczpospolitej, wspólnoty polsko-litewskiej. Jedno bez drugiego się nie mogło obyć. Rzeczpospolita i Unia. To ta Unia trwa 410 lat. No jeżeli można mówić o klęsce idei Unii, dlatego że po 410 latach rozebrały ją potężniejsze od niej mocarstwa sąsiednie, to przepraszam bardzo, o jakim sukcesie można mówić w przypadku Unii Europejskiej, która istnieje dopiero, zależy jak liczyć, 30-40 lat, najdalej licząc początki 60-70 lat, czy prapoczątki Unii Europejskiej.
No to kilkadziesiąt lat, a nie kilkaset.
A nie kilkaset, więc no po prostu myślę, że porównania, w których będzie można krytycznie spojrzeć na doświadczenie Unii czy Rzeczpospolitej, z Unią Europejską będzie można zrobić za jakieś 400 lat. Wtedy proponuję się do takiego pojedynku przygotować. I druga uwaga, no myślę, że jeżeli spoglądamy na efektywność tego systemu w wieku XVI, w pierwszej połowie wieku XVII, to oczywiście ona jest zadziwiająca w połączeniu z tym, czego ona wymagała. Wymagała cnoty republikańskiej, bo nie ma republiki bez cnotliwych obywateli. Nie cnotliwych w znaczeniu, nie wiem, sposobu prowadzenia się w życiu prywatnym, nie to jest tu na głównym planie, ale gotowych poświęcać swój czas, poświęcać czasem także swoje życie, a na pewno swoje zdrowie w służbie Rzeczpospolitej. No choćby to sejmikowanie, na które trzeba się było zjeżdżać parę razy w roku, że już nie wspomnę o kosztach Sejmu, to znaczy no, trzeba było jechać na ten Sejm, kwaterę sobie wynająć. To kosztowało naprawdę i bardzo dużo czasu, i bardzo dużo wysiłku, udział w tym życiu obywatelskim, który obejmował co najmniej kilkanaście tysięcy obywateli czynnych, można powiedzieć, czyli tych, co na sejmiki się zbierali, którzy wybierali posłów na Sejm, a uprawnionych oczywiście było więcej, było kilkaset tysięcy. I to jest dla mnie powodem nieustającym do dumy, że w tym ustroju, w którym oczywiście byli chłopi pańszczyźniani, ja akurat mam te korzenie chłopskie, ale to w niczym nie przeszkadza mi czuć dumę, że w tym kraju, z którego się wywodzę, przez kilkaset lat kwitła kultura wolności obywatelskiej dotycząca wyjątkowo dużej, jak na Europę ówczesną, grupy czynnych obywateli, a w innych krajach europejskich nie było ludzi wolnych, byli tylko poddani. U nas wytwarzała się w tej licznej grupie kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy ludzi, no jednak kultura wolności obywatelskiej, która jest dla mnie szalenie ważna, bo do niej właśnie nawiązujemy w kolejnych pokoleniach. Chłopi, którzy doszlusowali do polskości w wieku zaborów, pod wpływem pracy inteligencji polskiej, motywowanej właśnie owym etosem obywatelskim. No musimy... Historia Rzeczpospolitej się nie skończyła. Dokonały się rozbiory przemocą zewnętrzną, ale my, inteligencja polska wieku XIX, tak na to patrzyła, musimy prowadzić to dzieło dalej, żeby teraz, tak jak w Konstytucji 3 maja, testamencie tej pierwszej Rzeczpospolitej, chłopi byli nie tylko objęci opieką państwa, ale żeby uobywatelnili się. Tak jak pięknie o tym Adam Mickiewicz pisał, no wspaniały syn pierwszej Rzeczpospolitej. Więc myślę, że tak na to trzeba patrzeć, a nie przez okulary niedojrzałej syntezie no, bardzo młodego człowieka, 20-paroletniego, który miał na imię Michał, a na nazwisko Bobrzyński, i wydawało mu się, że swoim orlim wzrokiem studenta jest w stanie dojrzale podsumować tysiącletnie czy 800-letnie dzieje Polski. Ta synteza spoglądała wyłącznie na czarne plamy, na czarne punkty na mapie dziejowej II Rzeczpospolitej i wokół tego osnuła syntezę, wokół tego osnuła ocenę pierwszej Rzeczpospolitej, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich zaborców. Z zachwytem była cytowana, powtarzana i nauczana przez rusyfikatorów, przez germanizatorów w XIX wieku i polecana jest dzisiaj także przez tych, którzy nienawidzą Polski.
To jest chyba też trochę sztuka, żeby patrzeć na dzieje pierwszej Rzeczypospolitej właśnie przez pryzmat dziedzictwa tego państwa i tego okresu, tego dziedzictwa, które może być w różny sposób przecież definiowane. Z jednej strony oznacza ono spuściznę przeszłości, którą dysponuje teraźniejszość, ale też jest zarazem pewną kreacją przeszłości przez wybiórcze wykorzystanie jej elementów. Ja tutaj rozumiem, że bliższa jest panu raczej ta definicja, zgodnie z którą Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita jest skarbcem teraźniejszości, więc jest tym zasobem, z którego możemy czerpać i który okazał się szczególnie cenny również po roku 1795, w przeciwieństwie do tej definicji dziedzictwa pierwszej RP jako bagażu przeszłości.
Tak, znaczy myślę, że tutaj często pojawia się metafora garbu historii, jako skrót myślowy ujmujący takie spojrzenie, w którym traktujemy jako obciążenie, jako coś, co nam przeszkadza w rozwinięciu skrzydeł w nowoczesności. Często przybiera to też taką oto alternatywę, że albo polskość z jej tradycjami, albo modernizacja. Jedno drugie wyklucza. Otóż myślę, że nieco bardziej wnikliwe przyjrzenie się historii Polski, próbuję to robić od kilkunastu lat, oczywiście opierając się na badaniach możliwie najnowszych, aktualnych moich znakomitych koleżanek i kolegów, którzy szczegółowo zajmują się poszczególnymi epokami. Łatwo dojść do wniosku, że jednak to jest strasznie uproszczone spojrzenie, ta alternatywa, polskość albo modernizacja, czy polskość to nienormalność. No jednak Polska jest tak głęboko zakorzeniona w różnych procesach europejskich. Pod pewnymi względami wyróżnia się na ich tle. Mówiłem o tym, o tej specyficznej, bogatej kulturze wolności. Ale z drugiej strony polski republikanizm jest częścią zjawiska budzącego od kilkudziesięciu lat wielkie zainteresowanie badaczy europejskich, czyli nurtu republikańskiego w Europie, gdzie jest także Wenecja, gdzie są także Zjednoczone prowincje, czyli Holandia jako przykłady, gdzie do pewnego stopnia są także doświadczenia brytyjskie. Więc myślę, że no, trzeba wystrzegać się takich uproszczeń, a w dziedzictwie, tak jak ja to rozumiem, które przyjmujemy, są oczywiście zarówno rzeczy, które powinniśmy przemyśleć krytycznie, te, które okazały się złe, błędne i których powinniśmy wystrzegać się, pamiętać o nich, żeby nie popełniać tych błędów, ale przede wszystkim dziedzictwo traktuję jako zasób powodów, dla których odczuwam wdzięczność i zobowiązanie. Wdzięczność wobec tych, którzy stworzyli tę fenomenalną kulturę, w której uczestniczę, część kultury europejskiej, bardzo ważną część kultury europejskiej. Ten język, którym teraz rozmawiamy, a który jest tak bogaty jak mało który, i to właśnie niedługo powinniśmy zacząć przygotowania do obchodów naprawdę wielkiej rocznicy 500-lecia urodzin Jana Kochanowskiego, twórcę, współtwórcę tego cudu, bo to jest prawdziwy cud to, co Kochanowski zrobił z tym językiem przed 5 wiekami niespełna. to są tylko pierwsze z brzegu powody do wdzięczności i zobowiązania, żeby to dziedzictwo wzbogacać tym, co teraz potrafimy zrobić, dodać coś do niego i zadać sobie zawsze można autokrytyczne pytanie. Krytycyzm czy autokrytycyzm nie polega na tym, że mówię, co źle zrobili moi przodkowie. Autokrytycyzm i krytycyzm polega na tym, żebym zapytał siebie, co ja źle zrobiłem. Nie moi przodkowie, tylko co ja źle zrobiłem. Najczęściej historycy krytyczni to są ci, którzy mówią, co zrobili źle inni. Natomiast sami siebie ustawiają w roli sędziów. Ja w stosunku do dziedzictwa polskiego widzę się wyłącznie w roli adwokata. Jest takie powiedzenie Władysława Konopczyńskiego, jednego na pewno z najwybitniejszych historyków polskich, czwartego na katedrze tutaj historii Polski po Szujskim. Między innymi Konopczyński powiedział, że narody powinny wystrzegać się pogardy obcych i własnego zwątpienia. Myślę, że to jest też część obowiązku historyka. Historyk ma obowiązek pisać prawdę i służyć prawdzie. Nie może wysługiwać się społeczeństwu, jak powiedział też Konopczyński. Ale nie powinien zapominać historyk o tym, jeżeli czuje się obywatelem, a ja dzięki tradycji Rzeczpospolitej bardzo mocno odczuwam swoją obywatelską, powiedziałbym, funkcję i zobowiązanie, to jako obywatel nie mogę także zapomnieć o tym obowiązku, o którym przypomniał Konopczyński. Wystrzegajmy się zwątpienia w polskość i brońmy Polskę przed pogardą obcych, powołując się wyłącznie na prawdę, nie na mity, tylko na prawdę o dokonaniach naszych przodków.
I odkrywanie tej prawdy, czy też analizowanie, refleksja nad nią, to też jest część naszej misji, część naszego zawodu.
Oczywiście nie jestem rzecz jasna przeciwko historii krytycznej. Jak najbardziej uważam, że potrzeba spoglądać wnikliwie na rozmaite wady, usterki, czasem głębokie strukturalne błędy, które dostrzegamy z naszej perspektywy, byle nie ahistorycznie, byle nie przymierzać kategorii z XXI wieku do sposobu myślenia w wieku XVI czy XV. Ale jak najbardziej powinniśmy krytycznie przemyśliwać ten dorobek, ale z założeniem, tak jak to pięknie mistrz Wincenty powiedział, niech krytyka nie będzie złośliwa, niech nie szuka źdźbła w oku bliźniego, jeżeli najpierw nie wyjmie belki z własnego. To mistrz Wincenty taką przestrogę pod adresem historii krytycznej zapisał. To był niewątpliwie jeden z mistrzów polskiej myśli. I znów niektórzy niemądrzy przedstawiciele tego nurtu krytycznego mówią, bajkopisarz, śmieszny zmyślacz. To był jeden z najmądrzejszych umysłów wieku XIII w skali całej Europy, czego właśnie jego kronika jest świadectwem. Ta wizja polskości jako Rzeczpospolitej, opartej na obywatelstwie, na prawie, które obowiązuje także księcia, kraka, tego mitycznego kraka. Od tego się zaczyna Rzeczpospolita. On nie wymyśla tradycji takiej, jak prawie wszystkie inne kroniki ówczesne, że państwo zaczyna się albo w raju od Adama i Ewy, albo w Troi. Nie. Wspólnota Lechitów zaczyna się od momentu, kiedy krak nadaje jej prawa, które jego także obowiązują, któremu on także to prawo musi przestrzegać, jest mu podporządkowany. To jest wspólnota wolnych ludzi podległych prawu.
Bardzo dziękuję za tę interesującą rozmowę. Z mojej perspektywy absolutnie fascynujące jest sam proces przygotowywania przez pana profesora syntezy, tak? Bo jak przystało na historyka, który pracuje nad pewnym wąskim wycinkiem rzeczywistości, ta możliwość spojrzenia na procesy czy na przyszłość z lotu ptaka jest czymś intrygującym i absolutnie, no właśnie, ciekawym jako ten element refleksji, ale także element warsztatu historyka. Bardzo panu profesorowi dziękuję za to.
Ogromnie dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.
Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.